Między osobliwościami faraon zauważył srebrny model asyryjskiego pałacu ofiarowany Ramzesowi XII przez Sargona. Arcykapłan, objaśniając faraonowi, który dar od kogo pochodzi, pilnie przypatrywał się jego fizjonomii. Ale zamiast podziwu dla skarbów dostrzegł niezadowolenie. Powiedz mi, wasza dostojność, zapytał faraon nagle, jaka jest korzyść z tych skarbów zamkniętych w ciemnicy? Jest w nich wielka siła na wypadek, gdyby Egipt znalazł się w niebezpieczeństwie, odparł arcykapłan. Za kilka tych hełmów, wozów, mieczów możemy kupić sobie życzliwość wszystkich asyryjskich satrapów. A może nie oparłby się i król Assar, gdybyśmy mu dostarczyli sprzętów do sali tronowej lub zbrojowni. Myślę, że oni woleliby zabrać wszystko mieczem od nas, aniżeli trochę życzliwością dla nas, wtrącił pan. Niech spróbują, rzekł kapłan. Rozumiem. Macie, widać, sposoby zniszczenia skarbów, ale w takim razie już nikt z nich nie skorzysta. Nie mój w tym rozum, odparł najwyższy dozorca. Pilnujemy, co nam oddano i czynimy, jak kazano. A czy nie lepiej byłoby użyć cząstki tych skarbów na zasilenie kasy państwa i podźwignięcie Egiptu z niedoli, w jakiej jest dziś pogrążony? Spytał faraon. To nie zależy od nas. Faraon zmarszczył brwi. Jakiś czas oglądał przedmioty bez wielkiego zresztą zapału. Wreszcie znowu zapytał. Dobrze, te kunsztowne wyroby przydać się mogą na zjednanie życzliwych asyryjskich dostojników. Ale gdyby wybuchła wojna z Asyrią, czym wydobylibyśmy zboże, ludzi i broń od narodów, które nie znają się na osobliwościach? Otworzyć skarbiec, rzekł arcykapłan. I tym razem kapłani rozbiegli się. Dwaj znikli jakby we wnętrzu kolumn, a jeden po drabince wszedł na ścianę i coś robił około rzeźbionej figurki. Znowu usunęły się ukryte drzwi i Ramzes wszedł do właściwego skarbca. I to była rozległa komnata, przepełniona bezcennymi materiałami. Stały w niej gliniane beczki pełne złotego piasku, bryły złota ułożone jak cegły i złote sztaby w wiązkach. Srebrne bryły ustawione pod jedną ścianą tworzyły niby mur szeroki na parę łokci, wysoki do sufitu. We framugach i na kamiennych stolach leżały drogie kamienie wszystkich barw, rubiny, topazy, szmaragdy, szafiry, diamenty, wreszcie perły wielkości orzechów, a nawet ptasich jaj. Za niejeden z tych klejnotów można było kupić miasto. Oto jest nasz majątek na wypadek nieszczęścia, rzekł kapłan dozorca. Na jakie wy nieszczęścia czekacie? Zapytał faraon. Lud biedny, szlachta i dwór zadłużeni, armia do połowy zmniejszona, faraon nie ma pieniędzy. Czy kiedykolwiek Egipt znajdował się w gorszym położeniu? Był w gorszym, kiedy go podbili Hyksosi. Za kilkanaście lat, odparł Ramzes, podbiją nas nawet Izraelici, jeżeli nie uprzedzą ich Libijczycy i Etiopowie. A wówczas te piękne kamienie, rozbite na okruchy, pójdą na przyozdobienie żydowskich i murzyńskich sandałów. Bądź spokojnym, wasza świątobliwość. W razie potrzeby nie tylko skarbiec, ale nawet labirynt zniknie bez śladu, razem ze swymi dozorcami. Ramzes ostatecznie zrozumiał, że ma przed sobą fanatyków, którzy myślą tylko o jednym, ażeby nikogo nie dopuścić do owładnięcia skarbem. Faraon usiadł na stosie złotych cegieł i rzekł: Więc majątek ten zachowujecie na złe czasy Egiptu. Prawdę mówisz, świątobliwy panie. Dobrze. Ale kto was, dozorców, przekona, że takie czasy nadeszły, gdyby nadeszły? Do tego musi być zwołane nadzwyczajne zgromadzenie rodowitych Egipcjan, w którym zasiądzie faraon, 13 kapłanów wyższego stopnia, 13 nomarchów, 13 szlachty, 13 oficerów i po 13 kupców, rzemieślników i chłopów. Więc takiemu zgromadzeniu oddalibyście skarby? Spytał faraon. Dalibyśmy sumę potrzebną, gdyby całe zgromadzenie jak jeden mąż uchwaliło, że Egipt jest w niebezpieczeństwie i co? I gdyby posąg Amona w Tebach potwierdził tę uchwałę. Ramzes spuścił głowę, żeby ukryć wyraz wielkiego zadowolenia. Już miał plan. Zgromadzenie takie potrafię zebrać i skłonić go do jednomyślności, mówił sobie. Również zdaje mi się, że boski posąg Amona potwierdzi uchwałę, gdy jego kapłanów otoczę moimi Azjatami. Dziękuję wam, pobożni mężowie, rzekł głośno, za pokazanie cennych rzeczy, których jednak wielka wartość nie przeszkadza mi być najuboższym z królów świata. A teraz proszę, żebyście mnie wyprowadzili stąd krótszą i wygodniejszą drogą. Życzymy waszej świątobliwości, odparł dozorca, abyś drugie tyle bogactw dołożył labiryntowi. Co się zaś tyczy drogi do wyjścia stąd, jest tylko jedna i tą samą musimy wracać.